Witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym programie Unia bez tajemnic. Ewa Szyndler, dzień dobry, już witam moich i Państwa gości. Europosłanka Danuta Jazłowiecka i profesor Jerzy Buzek, europarlamentarzyści Europejska Partia Ludowa. Witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, my szczególnie serdecznie witamy pana profesora.
Dzień dobry, ja witam obydwie panie.
Panie profesorze, za nami grudniowy szczyt COP24 w Katowicach, chociaż różne komentarze na temat wyboru miejsca właśnie Katowic, właśnie naszego Śląska, jako miejsca spotkania na szczyt klimatyczny, różnie to było komentowane. Zapadły pewne porozumienia. Strony przyjęły dokument końcowy konferencji, tak zwany pakiet katowicki. On jest trochę traktowany jak taka mapa drogowa do realizacji tego porozumienia paryskiego z 2015 roku. Panie profesorze, na czym ta mapa ma polegać? Jakich drogowskazów tutaj możemy i powinniśmy się trzymać? My i inne kraje.
W jaki sposób kontrolować się nawzajem? To jest bardzo ważne, dlatego że musimy mieć jakiś sposób sprawdzenia, czy w każdym z tych 196 krajów, które podpisały porozumienie paryskie, sprawy postępują do przodu tak, jak się umówiliśmy. Musimy mieć odpowiednią sprawozdawczość, musimy mieć jakieś podstawowe fundusze, aby tym krajom, które są naprawdę w potrzebie i się chcą zaadaptować, czy nawet w jakiś sposób przystosować do tego, co nas czeka, żeby jakoś pomóc. A więc jest parę rzeczy, tam było kilkanaście punktów, ale tych najważniejszych, które mówią jednak o wzajemnym monitoringu i sprawdzaniu. Wygląda na to, że my się umówiliśmy w Paryżu na grubo za małe działania przeciwko emisji CO2 i grozi nam podniesienie temperatury nawet o 3 stopnie, a wiadomo, że 2 stopnie nawet mogą być groźne. To także jest efektem rozmów
Stanęło
w Katowicach
stopnia,
i warto o tym pamiętać.
Takiej wielkości.
No, powinno być, ale to jest na razie ciągle marzenie nas wszystkich. Tych sposobów działania jest naprawdę wiele. My w kraju mamy mniej więcej 5 miliardów euro w tej perspektywie budżetowej. W sumie 80 miliardów, jak wiadomo. I 5 miliardów tylko w zasadzie na walkę ze smogiem. Efektywność energetyczna, ocieplanie budynków, budowa instalacji odnawialnych źródeł, inteligentne sieci energetyczne, także samorządowe strategie, co jest niezwykle ważne. Na to wszystko mamy naprawdę duże pieniądze i również na zwiększenie udziału gazu. Gdyby się udało zrealizować do końca ten pomysł na rurę z Norwegii i Danii, którą niestety niepotrzebnie odrzuciliśmy w 2002 roku, zupełnie sposób nieuzasadniony, nareszcie gdyby ona była, no to na pewno by to było wielkie, wielkie osiągnięcie plus nisko emisyjne wykorzystanie polskiego węgla.
Panie profesorze, a jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o realizację tych postanowień paryskich? Bo oczywiście można się spotkać, szefowie państw i wszyscy, którym zależy na zmianie sytuacji, możemy się spotykać co parę lat i rozmawiać, a my po prostu przysłuchiwać się tym ustaleniom. Tylko jak wygląda ich realizacja? Na ile ona jest rzeczywiście realna?
Właśnie to ustalaliśmy w Katowicach. W jaki sposób kontrolować siebie nawzajem. Każdy kraj będzie zobowiązany do przesyłania regularnych sprawozdań, również wyliczeń finansowych, czy jest gotów do takich działań, jakie zadeklarował w Paryżu. A więc to jest złożona sprawa i dlatego to było takie trudne, bo teraz wymagamy od każdego kraju, żeby się przyznał, co robi, w jakim kierunku idzie. Mogę panią zapewnić, że akurat Unia Europejska jest absolutnie w czołówce. Nikt nie powinien mieć do nas pretensji. Inna sprawa, czy nasz kraj się z tego wywiąże i co trzeba robić, żeby nasz kraj się z tego wywiązał, do czego zobowiązuje się Unia. A więc jako całość, jako Europa, nie mamy się o co martwić, na pewno.
I gdzie te raporty będą składane? Kto będzie je oceniał? Kto będzie monitorował? Kto będzie pokazywał światu, gdzie są słabe punkty, gdzie są mocne punkty? Kogo warto naśladować?
Chodzi oczywiście o biuro w Bonn. To jest Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych, stała siedziba tego, co nazywa się COP, czyli kolejne konferencje co roku, które mówią o potrzebie ochrony klimatu i tam będą składane sprawozdania. Oczywiście Organizacja Narodów Zjednoczonych nad całością czuwa i do tego stałego biura będą wpływały sprawozdania. Przez najbliższy rok Polska ma dalej prezydencję tej międzynarodowej organizacji prawie 200 krajów na świecie i my jesteśmy głównym odpowiedzialnym za to, żeby się temu przyglądać, żeby papiery, które wpływają do Bonn, odpowiednio realizować i żeby żeby za rok przedstawić naszym następcom, jakie są wnioski z tego pierwszego roku monitoringu.
Jakie będą restrykcje wobec państw, które się nie zastosują? Czy będą jakieś restrykcje, czy nie? Bo to tak naprawdę to jest takie dobrowolne porozumienie. Podobnie jak dobrowolnie tworzyliśmy Unię Europejską.
Tu niestety nie mamy twardego sposobu postępowania. W tym przypadku chodzi o naszą wspólną odpowiedzialność za przyszłość planety. I różnie to się ocenia w różnych krajach. Różne są również koszty dostosowania do tego, co powinniśmy osiągnąć.
Zaawansowanie.
A zaawansowanie, słusznie. Tak. Czyli jeśli jakiś kraj, tak jak Polska, jest oparty w dużym stopniu na węglu, to odejście od węgla jest znacznie trudniejsze niż w Danii, gdzie to są już resztki paliw kopalnych używane. No, do ogrzewania jeszcze znacznie więcej, ale w produkcji energii elektrycznej to głównie rozproszona produkcja. Ale my mamy naprawdę ogromne możliwości działania. Pani poseł, to jest tak, że my możemy w ramach pieniędzy, które mamy, naprawdę uruchomić także energetykę prosumencką na wsi. Nasze mniejsze miejscowości czekają, wieś, na to, żeby tworzyć spółdzielnie prosumenckie, żeby produkować z wiatru, słońca, także z biomasy, produkować energię elektryczną, sprzedawać ją do sieci, ale przede wszystkim używać na własne potrzeby. Także uważam, że to jest absolutnie, absolutnie konieczne, żebyśmy na ten sposób działania przeszli.
Mówi pan, panie profesorze, o tym, że mamy możliwości, są spore pieniądze przeznaczone na ten właśnie cel, ale kiedy spotyka się pan z mieszkańcami, tak jak było choćby tutaj w Opolu, to przypomnę tylko, oni mówią wprost, bardzo chętnie byśmy zadbali o czyste powietrze, bardzo chętnie zmienilibyśmy ogrzewanie na ekologiczne, ale po prostu u nas na to nie stać. I nawet jeśli mamy możliwości dofinansowania, to i tak wkład własny, który musielibyśmy mieć, przerasta nasze możliwości. Kółko się zamyka w bardzo wielu przypadkach niestety. Bank Światowy zobowiązał się, że w latach 2021-2025 wyda 200 miliardów dolarów na finansowanie działań na rzecz klimatu właśnie. To teraz tak, co powinny robić państwa, samorządy, tak jak u nas na przykład w Polsce, czy konkretnie obywatele, żeby te pieniądze móc zdobyć i je wykorzystać właśnie w tym celu?
Przede wszystkim od regulacji na poziomie krajowym i one tu niestety zawodzą. Ostatnie rozczarowanie wobec energetyki wiatrowej, które odczuli inwestorzy w Polsce, jest bardzo poważne i myślę, że tutaj rząd się naprawdę nie popisał w ostatnich kilkunastu miesiącach. Natomiast są znaczne środki także do dyspozycji samorządów i na poziomie Opola czy mniejszych miejscowości, burmistrzów, wójtów. Naprawdę są spore środki finansowe, przede wszystkim, żeby pomóc ludziom biednym. Dlatego, że trzeba rozumieć, ludzie biedni, biedniejsi często wydają nawet 30% budżetu na ogrzewanie.
To jest prawda.
To jest ogromna ilość i trudno się dziwić, że oni w sytuacji dramatycznej, jak mają w mieszkaniu 10 czy 12 stopni dzień za dniem, że palą byle czym. Proszę państwa, to można powiedzieć, że jest nieuzasadnione ze względu na nasze zdrowie. Ale proszę pamiętać, że jak ktoś ma 10 stopni w mieszkaniu, to już naprawdę jest gotów palić byle czym.
Tak, to bardzo wyraźnie widać w akcji Szlachetna Paczka. Czego ludzie oczekują? To jest nieprawdopodobne. I to jest prawda, że tu powinno dużą rolę odegrać powinny samorządy, ponieważ samorządy są najbliżej obywateli i najłatwiej im jest zweryfikować, ocenić w jaki sposób i w jakiej skali. I wydaje mi się, że taki podział jak my mamy, że na przykład dofinansowuje się, nie wiem, w 50%, nie powinien być sztywnym podziałem. On powinien jednak być oparty o możliwości danego obywatela, bo być może w niektórych przypadkach trzeba byłoby dofinansować te zmiany źródeł ciepła nawet w 100%.
Tak,
po to, żeby ułatwić ludziom zrobienie tego, bo nawet jeżeli ktoś powie 50%, no skąd ten człowiek, któremu ledwo starcza z miesiąca na miesiąc, znajdzie kolejne 50%? Nie dostanie pożyczki, nawet niedobrze by było, gdyby dostał, bo w jaki sposób ją będzie spłacał.
Tak, Danusia, mam z absolutną zgodę, jeśli chodzi o to. Tego jest bardzo ważne. Ja jestem przekonany, że to są również regulacje krajowe, na poziomie krajowym. Niezwykle ważne, bo my mamy środki finansowe w większości jednak na poziomie rządowym i musimy podejmować takie decyzje, żebyśmy mogli odpowiednie środki uzyskać na poziomie samorządów. To tylko samorząd może zadecydować, komu pomagać, a komu nie. Przecież to z poziomu rządowego w ogóle nie widać. A te pieniądze nadal są w dużym stopniu utrzymywane centralnie w Warszawie. A więc decentralizacja tych środków jest niezbędna. No bo inaczej samorządy mają za mało środków finansowych, a tylko one na poziomie wójta właściwie, burmistrza, są w stanie zadecydować, komu należy naprawdę pomóc.
Europosłowie Danuta Złowiecka i profesor Jerzy Buzek w dzisiejszej Unii Bez Tajemnic rozmawiają o możliwościach wyjścia z klimatycznego impasu. Do tego tematu wracamy po krótkiej przerwie.